Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę znowu być między Wami i powiem tak może z takiej przyjaźni i sympatii do brata Marka, do Asi. To się tak przelewa też na Was i się cieszymy, kiedy tutaj możemy przyjechać. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od naszych braci i sióstr, współczynię zdrowiu od zboru. W tej pieśni powtarzaliśmy wiele razy, im większy ból, tym bliżej Bóg. Nie wiem, czy ktoś taki z Was byłby odważny, żeby powiedzieć, że to jest nieprawda. Gdybym zadał takie pytanie, czy to jest prawda, że im większy ból w nas, w sercu naszym, w życiu, im większe doświadczenie, im trudniejsze, tym bliżej Bóg. My bliżej Boga i Bóg bliżej nas. To jest prawda. A potem mówimy, ale nie chcemy bólu, ale źle jak cierpienia przeżywamy. Ale źle jak się coś tam przeciwko nam nazbiera. Ale źle. A czemu źle? Wtedy bliżej Boga jesteśmy. A to jest najlepsze dla ludu Bożego, prawda? Najlepsze. Umieć wykorzystywać doświadczenia i próby. Dzisiaj brat Marek mówił o tym, że nazbierało mu się. Nie dość, że go boli, że tak go boli, że mówić mu ciężko, poruszać się ciężko, to jeszcze coś tam i jeszcze coś tam, tak? I człowiek, który nie zna Boga, czy nie żyje z Bogiem, to by miał prawo, żeby się zeźlić porządnie, żeby zły być. A na nas przychodzą często takie próby, doświadczenia i wtedy też może jesteśmy źli albo niezadowoleni. Ale jeśli naszym celem jest być blisko Boga, jeśli moim szczęściem, taki cytat, tak? Moim szczęściem jest być blisko Boga, wtedy, gdy przychodzą doświadczenia i pokusy, mogę być wdzięczny Bogu. I dlatego Jakub mówi, za największą radość miejcie, gdy rozmaite doświadczenia, próby przechodzicie. Dlatego, że wynikiem tego jest to, że stajemy bliżej Boga. Bardzo nam się podoba wasz zbór, wasze tutaj ten wystrój. Wszystko jest piękne, powiem wam. Wszystko jest śliczne. Począwszy od góry na dół. Podziwiam was za to i takim wielkim przykładem jesteście. Widzicie, tak nawet myślę, tyle lamp i wszystkie świecą. U nas w zborze są 4 takie. Na ścianach z boku, czy 6 może, a często zdarza się tak, że jakaś nie świeci, nawet 2 tygodnie nie świeci. A tu tyle lamp i wszystkie świecą. Wiecie, to jest niezwykłe. A to wymaga starania, tak? To wymaga pracy. Kiedy wczoraj wieczorem tutaj zaszliśmy, żeby mieszkać, wszystko ładnie pachniało, bo brat jeszcze był, sprzątał. Żeby tak ładnie było, tak myślę o tym, że jeśli wasze życie duchowe jest tak samo piękne jak to i tak zadbane jak to, to jest pięknie, to jest wspaniale, to jest wielka chwała dla Boga i żyjecie w wielkiej radości. Mówię tak trochę przekornie, bo wiem, że w życiu naszym takiej czystości często nie ma. Takiego porządku często nie ma. Dlatego, że brakuje tego, kto sprząta. Nie można ustanowić, ty, bracie Marku, bądź odpowiedzialny za moją modlitwę w domu. A ty, bracie Grzegorzu, bądź odpowiedzialny za moje czytanie Bożego Słowa. A ty bądź może odpowiedzialna za to, żebym się z żoną nie poróżnił, żebym zawsze miłe słowa mógł mówić. Nie można ustanowić nikogo takiego. Sami musimy pilnować. Znaczy, jest ktoś, kto jest naszym stróżem. Bóg dał, tylko nie zawsze dajemy mu miejsce. Bóg postawił wielu stróżów, nawet powiem. Bóg dał Ducha Świętego do serca naszego, który podpowiada nam, jak żyć, jak wybierać. Bóg dał Słowo swoje, które jest pochodnią, ale nie zawsze dopuszczamy ich do głosu. My sami musimy wiedzieć, my sami odpowiadamy za ten porządek w naszym życiu duchowym. I tak jak żeby było tak czysto i tak pięknie i wszystko pachniało, trzeba przed każdym spotkaniem w zasadzie, a w domu, jeśli by miało tak być, to codziennie musimy sprzątać. I wtedy jest fajnie. Tak samo musi być w naszym duchowym życiu. Naprawdę tak samo musi być. Musimy sprzątać. Musimy przeglądać nasze życie. Musimy przeglądać nasze uczynki. Musimy przeglądać nasze zachowanie. Musimy kontrolować to. Oceniać to, żeby pozmieniać, żeby brudy wyrzucić. A nieraz jest tak, że człowiek wierzący już parę lat jest bez sprzątania. Mówi, wszystko dobrze. Tak jest? Wszystko dobrze? W domu tak, wszystko dobrze? Przychodzi weekend, już tydzień nikt nie sprzątał i wszystko dobrze? My, mężowie, mówimy, jasne, że dobrze, ale nasze żony mówią niedobrze. Nie? One pierwsze sygnalizują nam, słuchaj, trzeba pomalować ściany. A ja wtedy mówię, ale przecież one są fajne, czyste. Nie, 4 lata temu były malowane. Ja mówię, co ma do rzeczy, że 4 lata temu? Ja dalej są czyste. Nie, już nie są czyste. Prawda? Tak chyba jest w większości domów, tak? Że żony pierwsze mówią, trzeba zrobić, a mężowie, wtedy ich ciarki przechodzą. Ale czy taka jest prawda, że trzeba? I później trzeba zrobić, nawet mimo tego sprzątania, mimo dbania, trzeba zrobić remont? Taki porządny, malowanie, meble poprzestawiać, podłogi pozasłaniać, tak? Później umyć. Och, trzeba? No trzeba, nawet w najlepszym domu. A czy w naszym duchowym nie trzeba? Kochani, w naszym duchowym też trzeba. I kiedy przeprowadzałeś taki remont w swoim duchowym życiu? Naprawę wszystkiego, odświeżenie wszystkiego. Najlepiej, gdy to się robi z dnia na dzień. Najlepiej, gdy pilnuje się każdego dnia swojego życia, prawda? Najlepiej, gdy każdego dnia jesteśmy wierni Bogu. Najlepiej. I to jest normalne. I to jest normalne. To jest standard dla chrześcijanina. Gorzej, jeśli to kuleje i nie jest pilnowane. To wtedy narasta i przychodzi czas, że trzeba coś naprawdę zrobić. Bo zaczyna w tym domu cuchnąć. Zaczynamy się potykać. Zaczyna się coś rozsypywać. Coś z tych duchowych rzeczy. Czy to właśnie modlitwa? Czy to pilnowanie Bożego Słowa? Czy to miłość braterska? Czy to gorliwość? Coś zaczyna się psuć. I potrzeba nam wtedy, powiem, takiego szczególnego remontu, takiego gruntownego remontu. Ale dałby Bóg, abyśmy wykorzystywali każdy czas na to, by odnosić to do swojego życia, by pilnować swojego życia, by być w porządku przed Bogiem. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem, które na pewno dobrze znacie, wielokrotnie czytaliście. My je bardzo często czytamy przy okazji Wieczerzy Pańskiej. I jest zapisane w Księdze Izajasza, proroka, w 53 rozdziale. Mówimy o nim, nazywamy ten rozdział takim mesjańskim rozdziałem, tak jak jest mesjański psalm. Tak, ten jest mesjańskim rozdziałem, który, powiem, opisuje ostatnie chwile życia Pana Jezusa Chrystusa w sposób tak wyraźny, tak przemawiający, że nie ma żadnej wątpliwości, że dotyczy on Jezusa i dotyczy on jego misji na tej ziemi, a w tej szczególności, w tym takim szczególnym momencie jego ukrzyżowania. Ale chciałbym pod takim innym kątem to przeczytać, nie Wieczerzy Pańskiej, ale tego właśnie, żebyśmy zobaczyli tą rzeczywistość, w której żył Jezus, żebyśmy mogli popatrzeć na Jezusa, nie tylko też dlatego, żeby popatrzeć na Niego i nie wiem, spodoba nam się albo nie spodoba, podoba nam się albo nie, ale żebyśmy się nauczyli wielu lekcji z tego fragmentu, z życia Jezusa Chrystusa, bo On dlatego przyszedł na tą ziemię, aby żyć między ludźmi, byśmy się mogli nauczyć takiego życia. On po to był tutaj na tej ziemi. Ja myślę tak, że gdyby nie było potrzebne Jego życie, gdyby nie było potrzebne to światło, którym jest Jego życie, a nie Jego słowa tylko, czy jakiś taki coś, co On tam przyniósł, to Jezus by mógł, powiem, zaistnieć na ziemi jako 30-letni mężczyzna i po miesiącu oddać swoje życie. I by Bóg też tak to załatwić mógł. Bóg by tak mógł to załatwić i nikt by Bogu nie powiedział, że źle. Ale On się narodził jako człowiek i żył jako człowiek po to, aby nas, ludzi, nauczyć sprawiedliwości. Po to, aby pokazać nam ludziom, jak przerwać to straszne, powiem, okropne, ten okropny proces tego życia w świecie, w grzechu, jak wyjść ze świata, jak wyjść z ciemności i jak żyć. I musimy patrzeć na Jezusa Chrystusa i uczyć się, bo On nas uczy. Jego życie jest, powiem, zbawienne dla nas. Jeśli chcemy iść tą drogą, którą jest Jezus Chrystus, musimy iść w ślady Jego życia. Musimy się tak nauczyć żyć, jak On żył, i tak musimy żyć. I dlatego, kiedy będziemy czytać ten fragment, to pod tym kątem, żeby zobaczyć, jakim pięknym było życie Jezusa Chrystusa. Jakim pięknym i jakim wspaniałym. Pierwszych 7 wierszy z 53 rozdziału. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. To jest dziwna wieść. Na pewno niezwykła wieść. Dla większości jest dziwną wieścią, niezrozumiałą wieścią. Stąd zaczyna się pytanie, któż uwierzył wieści naszej? A ramię Pana komu się objawiło? Bracia i siostry, czy uwierzyłeś tej wieści? Powiesz, tak, uwierzyłem, bo uwierzyłem, że Jezus za mnie umarł, że przebaczył moje winy. On mi przyniósł zbawienie, uwierzyłem, chwała Bogu. To też polega na tym. Ale uwierzyć tej wieści to jeszcze o wiele więcej niż to. Czy objawiło ci się potężne ramię Boże? Czy wiesz, w czym jest siła Boża? Czy rozumiesz to, w czym była siła Jezusa Chrystusa? No, była, bo Bo co właśnie? Bo był Synem Bożym, tak? Ta wieść jest o wiele głębsza i pokazuje nam, powiem, dziwne zasady, dziwne dla każdego człowieka, ponieważ bardzo inne, odmienne niż te, które znamy, niż te, które nawet praktykujemy. Całkiem inne zasady, całkiem inne zachowanie. Tak dziwne, tak inne, że wielu ludzi to odrzuca po dziś dzień. Odrzuca. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. O Panu Jezusie, o Jego życiu, o Jego narodzeniu, wyrośnięciu przez dzieciństwo, aż do młodości, aż do wieku dojrzałego, jest napisane, że wyrósł jak korzeń z suchej ziemi. Pan Jezus przyszedł na świat i ten świat, w którym my żyjemy, na który przyszedł Jezus, to spalona i spieczona ziemia. Naprawdę to spalony i spieczony step. Przez to spalony i przez to taki suchy. Przez grzech. Powiem, grzech zniszczył na tym świecie wszelką radość, wszelką zieleń, jak to powiem tak przenośni. Zatruł wszystkie piękne wody, czyste wody. I grzech sprawił, że piękna ziemia zamieniła się w step. Grzech sprawił, że człowiek, który był w raju, to już samo słowo za siebie coś mówi, prawda? Dużo mówi. Został wygnany i umieszczony na ziemi, która zaczęła mu rodzić co? Ciernie i osty? Jaka różnica? Później następny grzech sprawił, że ta ziemia, zasmakowała krwi, tak? Kiedy Kain zabił Abla. I przelewa się krew aż dotąd. Niewinna. Wiecie, ten świat to spalona i spieczona przez grzech ziemia. Naprawdę nic nie udaje się. Życie ludzi na tej ziemi to suchy step. Suchy step, spalony. Ludzie starają się za wszelką cenę jakoś ozdobić to życie, uczynić je atrakcyjnym, lecz na próżno. Na próżno. Ani kosztowne szaty, ani cudowne domy, które sobie stawiają, ani nowoczesne samochody, ani najdroższe perfumy nie mogą przydać blasku ich życiu. Nie mogą. Ileż znam takich przykładów, kiedy budowali piękny dom. Budowali, bo się kochali, bo chcieli w takim pięknym domu żyć, bo marzyli już i mieli piękne marzenia i zaczęły się realizować, bo mury stawały. Bo działkę kupili piękną, z widokiem. Nie tak jak u was tu w mieście, mur przy murze. Ale poza miastem, piękną, już mieli wizję, już mieli w oczach swoich. Kochani, nie skończyli budować. I rozpadło się ich małżeństwo. To nie jedno, setki. Ileż to znam dziewczyn, które, powiem, wyróżniały się urodą w naszym mieście choćby. Były gwiazdami. I widziały swoje życie piękne. Mogły zrealizować swoje marzenia. Jedyne, co im zostało z tego, to rozbity dom, dziecko do wychowania i puste ściany. Niedawno obiegła wieść taka wiadomość, że jakaś tam najsłynniejsza piosenkarka znaleziono ją martwą w wannie. Myślę, że wszyscy wiecie, o kim mówię. Widzę szok. Osoba, która miała potąd pieniędzy, sławy, wszystkiego. Szok. Pełno ludzi w tym domu. A ona godzinę, dwie godziny nie żywa. Pełno ludzi w tym domu, bliskich. Co za życie? I powiem takie wymowne. Środki psychotropowe, narkotyki muszą być pod ręką. Wiecie, trzeba życie uczynić atrakcyjnym. Nie widzą już w niczym, jak w takich truciznach. To jakoś im daje odlot. I nie czyni ich życia szczęśliwym. Naprawdę, świat jest spieczoną pustynią. Kiedy czytałem, że majątek jej przejdzie prawdopodobnie na jej córkę, która ma, nie wiem, niewiele ponad 18 lat, czy może jeszcze nie. A już mówią, ale ona już jest po kuracjach odwykowych, alkoholowych, narkotykowych. To jest szczęście? To jest ten kolorowy świat? Tak, to jest właśnie ten kolorowy świat. Dlaczego ludzie wierzą, że jest kolorowy świat bez Boga? Dlaczego ludzie wierzą takim kłamstwom? Gdy dowody są, leżą na ulicy. Tylko spojrzeć na nie i wiedzieć, że nie ma szczęśliwego życia bez Boga. Ludzie robią wszystko, żeby uatrakcyjnić swoje życie, ale tak jak powiedziałem, ani kosztowne szaty, ani drogie samochody, ani najlepsze perfumy, ani uroda. Powiem, samo przekleństwo. Kiedy jechaliśmy tutaj do was, zajechaliśmy do pewnej siostry, która prosiła, żeby przyjechać, porozmawiać z nią. Ma kilkoro dzieci, dojrzałych, dorosłych. Wszystkie są nawrócone, wszystkie są dziećmi Bożymi, prócz jednej. Najładniejszej. Kiedy o niej mówiła, ale ona taka jest śliczna. Wiecie, i ta uroda zamiast atutem, jak to w świecie, to jest atut, stała się jej przekleństwem. Bardzo często to się dzieje. Powiem, to jest reguła. Mówię to, żeby przestrzec. Nie ma tych ładnych dziewczyn tutaj, bo macie dużo ładnych dziewczyn. Ale już przekażcie im, rodzice. Jeśli w ich sercu nie będzie Chrystusa, jeśli ich życia nie będzie wyprzedzać miłość do Boga, to uroda stanie się przekleństwem. Ta dziewczyna powiedziała, ja nie będę chodzić do kościoła. I rzuciła się w wir świata. I tam była gwiazdą. Ale ile lat można być tam gwiazdą? Po drodze wypadek motocyklowy, pokiereszowana, bo z chłopakiem, nie bardzo trzeźwy. A teraz, gdy rozmawialiśmy, wrak człowieka. Wrak człowieka, 26 lat. Może dalej piękna, ale już mówi niepiękna. Nie wstaje w ogóle. Nie chce jej się nic. Takiej depresji. Takim omamie. Nie do życia. Wiecie, jeśli nie idzie Boża pokora, jeśli nie idą Boże wartości w parze, to bardzo często uroda staje się przekleństwem. Mówiłem kosztowne włosy, kosztowne szaty. Kiedy Piotr to pisze, tak? Żeby waszą ozdobą nie były tak, Piotr to pisze. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, kosztowne szaty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. I wielu się śmieje. Wierzący się śmieją z tego wiersza. Mówią, a jakie dzisiaj kosztowne szaty? Kiedyś to były kosztowne szaty, kiedy trzeba było 3 metry kwadratowe jakiegoś super drogiego materiału, ludzie się chlubili tym. Tak. Wiecie, kiedyś ludzie nie chlubili się kibicią wąską i figurą, tylko chlubili się szatą. I powiem, ale to już minęło. Kochani, świat nie minął. Dalej są kosztowne szaty. A jakież to? A takież to. Każdy centymetr obcasa to jest strasznie wielki koszt, podnosi koszt. Spodnie, które coś wyszczuplają, coś nie wyszczuplają, to jest dzisiaj koszt. One mają wartość. Spróbuj się ubrać normalne. Ho! Wiecie, one mają większą wartość, te szaty. Znak firmowy dla chłopaków. Na bucie, na koszulce. Przecież to ma większą wartość, powiem wam dzisiaj. Jak kiedyś tamte królowe, które się szkarłaty jakieś tam przeozdabiały. Dalej ma to cenę. Nie myślę, że ja mówię o to po to, żeby, że ja to w jakiś sposób krytykuję. Ja powiem tak, jeśli nie ma w sercu, jeśli w tym wewnętrzny, ukryty człowiek, jeśli tam nie ma klejnotu łagodnego i cichego ducha, to nie tylko trzeba zdjąć wszystkie ozdoby. Mało tego. Trzeba posypać głowę popiołem i obrać się w pokutny wór i przyjść do Boga. Jeśli nie wyprzedza tego niezniszczalny wewnętrzny klejnot łagodnego i cichego ducha, łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Tak mówi Boże Słowo. Nie zmieniło się. Boże Słowo się nigdy nie dezaktualizuje. Nigdy. Dlatego, że powiedział je Bóg, który wie co mówi. I pomimo tych różnych prób uatrakcyjnienia swojego życia i zrobienia z tego stepu czegoś kolorowego, czegoś pięknego, to życie ludzi jest nadal smutne, nadal pełne cierpienia i rozpaczy. Ta dziewczyna, o której mówiłem, wam wspominałem, powiedziała, już mówi, dla mnie nie zostaje już nic, jak tylko pawulon zażyć. Do tego doprowadza świat. Jest takim stepem. Bracia i siostry, świat jest takim stepem i na tym stepie został, na takim stepie został zasadzony Jezus Chrystus. Wyrósł bowiem przed nim jak latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Pan Jezus przyszedł na taką ziemię pełną niewierności, pełną grzechu i pełną bezprawia. I przyszedł, ażeby wyrosnąć jako winna latorość, a nie jako suchy badyl. Życie tych ludzi w świecie pod wpływem grzechu jest, powiem, jak wysuszony badyl na jesień albo na wiosnę. Widzieliście trzcinę, która na wiosnę jest? Kiedy rośnie latem, kiedy kwitnie, kiedy te bazie rosną, jest coś pięknego. Jest pełna życia, pełna wyglądu. Ale kiedy uschnie, jest to zwykły badyl, który i kruszy się. I nikogo już nie zachwyca. I takie jest życie ludzi. I w takim środowisku został zasadzony Jezus. Pan Bóg go posłał. Mówią cud wcielenia i dziwią się ludzie cudowi wcielenia, że Bóg stał się człowiekiem. Wiecie, ja o wiele bardziej się dziwię temu, bo to nie jest dla mnie takie, powiem, takie niesamowite. Ale o wiele bardziej jestem ujęty tym, że Pan Jezus przyszedł na ten step. Że Pan Jezus zgodził się przynieść święte życie w to brudne życie, w tą brudną rzeczywistość. Że Pan Jezus zgodził się na to, abyś zobaczył w tym suchym stepie wspaniałe życie, wierne życie. I to było Jego życie. Jest napisane o Nim, że wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl. Ja myślę, że nic tak nie kwitnie i nic tak nie owocuje, jak winna latorośl. Jest mało chyba rzeczy, które tak owocują, jak winna latorośl. Jabłoń też owocuje, można zebrać kosze jabłek, tak? Ale jabłoń to, kochani, to pół tego domu, nie? Taka jabłoń. A winna latorośl ma taką szczególną, powiem, szczególną jakby cechę. Wyrasta jedna gałąź. I on tam popnie stąd dotąd i pełno da niej owoców. I zbierają kosze owoców. Kiedy widzimy zdjęcia ze zbiorów z winorośli, no to takie potężne kupy i przyczepy owoców. Z takiego badylka, takiego cienkiego. Niesamowicie owocuje. Jest chyba może rekordzistą, a na pewno jakiś tam pierwszym tych w owocowaniu. Wobec swojego wzrostu, wobec tego, ile miejsca zajmuje, ile słońca zabiera. I Pan Jezus, chociaż na takiej suchej ziemi, jak korzeń z suchej ziemi, ale Jego życie było jak latorość, takie pełne owocu. Chwała Panu Jezusowi. Wiecie, to mnie, powiem, zachwyca w Jezusie Chrystusie. To jest moją radością, że w Bogu można mieć takie życie nawet na tej suchej ziemi. Ja powiem tak, jeżeli życie kogoś z nas, któregoś z nas jest właśnie takie jak ten step. Jeśli żyjesz bez Boga, jeśli tu jest ktoś, kto nie przyjął Chrystusa do serca, kto nie pojednał się z Bogiem, to jego życie takie właśnie jest. Żyjesz na stepie i usychasz coraz bardziej. Może się ubierasz coraz lepiej, ale usychasz coraz bardziej. Coraz mniej nadziei masz na szczęście. Może jeszcze masz parę myśli, że to jeszcze ci przyniesie szczęście. Może ten dom ci przyniesie szczęście. Może, że samochód ci przyniesie. Może nowy ciuch ci przyniesie, ale nic. Będziesz usychać. Usychasz coraz bardziej. Ale możemy być, kochani, też jako chrześcijanie suchymi. Ani radości w nas, ani szczęścia, ani wdzięczności takiej naprawdę z serca za wszystko dla Boga. Za to dużo narzekania. To też jest step. Nie mam radości z nabożeństwa. Od więcej radości, kiedy film oglądam. Tam się coś dzieje. A na nabożeństwie może mi trudno nieraz wysiedzieć. To jest step. I jeśli tak jest, to pozwól, by Bóg zaszczepił na tym twoim stepie winorość swoją. Pozwól, żeby Bóg zaszczepił swoje życie. Nawet jeśli to jest step, wyrośnie winna latorośl. Chwała Panu Bogu. Wiecie, ten szczep, który Bóg zaszczepia, wyrasta nawet w suchej ziemi. I tak jak latorośl wydaje wiele owocu. Wiecie, Chrystus nie przychodzi do człowieka, powiem, tylko jako dobry, pożądany gość. Ale gość. Mile porozmawia, wiele obieca, bo obiecuje wiele, tak? Żywot wieczny obiecuje. Przebaczenie grzechów da. Ale więc przyjdzie, przebaczy, jeszcze obieca, że twoje imię jest zapisane w księdze życia, powiem, i pójdzie, i wyjdzie, zamykając drzwi. No i teraz zostajesz troszkę lepiej, bo grzechy przebaczone, bo nadzieja życia wiecznego. Jezus tak nie przychodzi. Nie, On zaszczepia życie. Chwała Panu Bogu. On zaszczepia życie. Powiem tak w przenośni, nawet kiedy wyjdzie, wyrasta Boża winorość. Nawet jeśli to jest suchy step, nie przejmuj się tym, że twoje życie jest suchym stepem. Przejmuj się, jeśli nie chcesz tam zasadzić. Zgodzić się, żeby Bóg zasadził swoje życie. To się przejmuj wtedy, bo tylko suchy step ci zostaje. Ale jest ta nadzieja dla tego, kto wpuści Jezusa, Chrystusa do serca, kto pozwoli Bogu zaingerować swoje życie. Wyrośnie winna latorośl i będzie wiele owocu. Będzie się rozwijać i będzie owocować. Będzie coraz więcej pokoju, coraz więcej radości, coraz więcej miłości, coraz więcej szczęścia i coraz więcej sprawiedliwości w twoim życiu. Jest tak? Coraz więcej masz? Coraz więcej masz? Jeśli jesteś z Bogiem i żyjesz z Bogiem, to jest zasada. Musisz mieć coraz więcej. Powinieneś mieć. Będziesz mieć coraz więcej. Jeśli, powiem, pozwoliłeś, żeby Bóg zasadził, jeśli pozwalasz, aby Bóg doglądał i pielęgnował twoją latorość, to życie swoje, będzie coraz więcej owocu. Chwała Panu Bogu. Bez względu na to, czy będziesz miał więcej w pracy pieniędzy, czy może mniej, stracisz pracę. Bez względu na to, czy będziesz miał 25 lat i wtedy jesteś czy będziesz miał 65 i już będzie ci coś dokuczać, albo wiele. To nic nie znaczy. Będzie więcej radości w twoim życiu, więcej szczęścia, bo to przychodzi od Boga i nie zależy od naszego wyglądu, od naszego wieku i od tego, co nam dokucza, czy nie dokucza. Pozwól Panu. Pan Jezus, chociaż posadzony w suchej ziemi, wyrósł jak winna latorość. I zobacz, drogi bracie, droga siostro, jak wyglądało jego życie. Ile owocu na tej latorośli. Kiedy wyszedł z ukrycia, kiedy dorastał tam w domu Marii Józefa i gdy wyszedł na misję, był pełen mocy. Pełen mocy. Zwyciężał zawsze. Zawsze. I z każdym przeciwnikiem. Czy to byli ludzie, czy to był szatan? Czy to była dogodna sytuacja, czy był po 40-dniowym poście? Zawsze zwyciężał. Uzdrawiał wszelką chorobę. Wszelką chorobę. Jak trzeba było, to wzbudzał zmartwych. Zobacz, ile owoców w Jezusie Chrystusie. Zobacz, jak pięknie wyrósł ten szczep. Mało tego, pokonał wszelki grzech, pokonał szatana i pokonał śmierć. Chwała Panu Bogu. A wyrósł jak korzeń w suchej ziemi. Co może zrobić człowiek, żeby w suchej ziemi wyrosło coś? Nawet jak zasadzisz tam i podlewasz codziennie, nic nie wyjdzie, jeśli to jest step. Prawda? Nic. Tak, człowiek jest bezradny i bezsilny, kochani, ale Pan Bóg jest Bogiem. Kto uwierzył wieści naszej i ramię Pana, komu się objawiło? Nie miał postawy ani urody, dziwne słowa, które by pociągały nasze oczy. Jezus nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Jezus o to nie zadbał. Mógł zadbać? Oczywiście, że mógł. Wiecie, ile dzisiaj jest starania o to, żeby mieć postawę i mieć urodę? Wiecie, to jest Bóg dzisiaj dla ludzi, szczególnie dla młodych ludzi. Pewien brat z takiego dużego zboru, gdzie powiem, młodzieży jest tyle, co was tutaj wszystkich, albo jeszcze więcej. Niedawno w rozmowie mówi, wiesz co, coś niezwykłego. Mówi, to jest, nie mogę nad tym przejść do porządku dziennego, mówi. Siostry, jeszcze jak cię mogę? Kiedy dorastają, kiedy stają się już dorosłe, szukają raczej Boga. Wiele z nich szuka Boga szczerze. Ale ci chłopaki, te chłopcy, ci chłopcy. To jest szok. Oczy ich patrzą i to musi być gwiazda. Dla każdego gwiazda. Nic ich nie interesuje. Jak ślepi. Jak, nie wiem, związani z jakimiś pętami. Tak. Taka jest rzeczywistość, kochani. Świata na pewno tak, ale i zborów. I ludzie robią wiele i robią bardzo wiele do tego stopnia, że jest to Bogiem ich życia. Żeby wyglądać tak, aby to pociągało nasze oczy. Jezus nie zadbał o to. Jezus nawet nie przyłożył grosza do tego. Jest napisane o nim, że nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Wiecie, Jezus znalazł inne wyjście. On się podobał Ojcu. On nie przyszedł z tym celem, żeby się ludziom podobać. Nie interesowało go, żeby chociaż jednego, powiem, zainteresować, pociągnąć swoją urodą, swoim wyglądem, swoją sylwetką, postacią. On przyszedł, aby się podobać Ojcu. I on powiedział, ja nic nie czynię od ciebie. Ja tylko czynię to, co wziąłem od Ojca, żeby się podobać Ojcu. Wzgardzony był i opuszczony. Ale mówię o tym, żebyśmy pamiętali, kiedy przychodzi jakaś wzgarda albo grozi nam wzgarda, grozi nam coś z tych rzeczy, my zaczynamy panikować. My zaczynamy robić ruchy, powiem, nawet takie bardzo nerwowe, aby uniknąć tego. Nie bój się tego. Brat Marek powiedział, przecież to i tak przychodzi, to i tak nas spotyka. Naprawdę, to nas też spotyka. Choroby przychodzą. Ciężkie choroby przychodzą. Nie troszcz się o to, nie martw się tym, nie zamartwiaj się tym i powiem, nie unikniesz tego. Patrz, żebyś był blisko Boga. Patrz, żebyś się podobał Bogu, Ojcu. Patrz, żeby twoje życie było gorliwe. W naszym zborze jest siostra, ona ma około 40, ponad 40 lat i wykryto u niej raka. I zaczęły się zabiegi, zaczęła się chemia, ona już jest w trakcie po czwartej chemii. Kiedy pojechała tam jeden z pierwszych, miała nadzieję na to, że to się okaże, modliła się, żeby się to okazało nieprawdziwe, żeby wyniki przyszły pozytywne i tak dalej. Ale mówi, nie. Nic z tych rzeczy przyszły takie, jakie przyszły. Kiedy jechała na pierwszą chemię, myślała i modliła się, Panie Boże, może mi oszczędzisz tego, żeby włosy mi zostały. Mówi, nie. Nic z tego. Wiecie, ale jak ona opowiadała o swoich pierwszych wizytach tam, w ogóle o wszystkich wizytach, ona tak stoi mocno w Panu. Jak ona opowiadała o tym szpitalu onkologicznym, gdzie wystarczy wejść normalnemu, zdrowemu, mocnemu człowiekowi i może wyjść załamany. Widząc tyle nieszczęścia, widząc nieszczęście w twarzach tych ludzi i w ich życiu. I ich bliskich, którzy ich otaczają. Wiecie, ona opowiadała o tym, jakby była w raju. Taką Bożą społeczność miała. Taką obecność czuła w swoim sercu. I ona powiedziała na świadectwie coś niesamowitego. Powiedziała, ja wiem, że gdyby moje życie do tej pory było byle jakie, moje życie z Bogiem, to ja bym tam tak się nie czuła. Ale ona była gorliwą. Ona była, naprawdę jest gorliwą. Jak było dobrze, jak było wszystko fajnie i nawet nie myślała o tym. Ona szukała społeczności z Bogiem. Ona wiele godzin na modlitwie trwała. Chodziła na spacery do lasu i mówi, jak tylko wyszła i drzwi zamykała, to się modliła aż do chwili, gdy się wróciła. Wiecie? I to jej dało siłę. I kiedy przyszło doświadczenie, kiedy przyszła taka straszna próba, ona mówiła o tym jak pełna euforii. Jak blisko Bóg był niej, jak ona mogła przeżywać niesamowitą radość od Boga, Duchu Świętym, bo Bóg jest wierny. Ale jeszcze raz powiem, gdybym żyła byle jak, tak od po prostu sobie pozwalała na różne rzeczy, to wiem, że teraz Bóg by mi takiej łaski nie dał. I bym o wiele więcej przeżywała tragedii, strachu, serce przerażone i tak dalej, i tak dalej. Jezus nie dbał o to. Wiecie, Jezus dbał o to, żeby się podobać Bogu. i brał nasze choroby na siebie. A tu jest napisane, ja nie będę czytał całego tego fragmentu, bo nie chcę mówić o tym, dlatego że wiecie o tym i pod kątem wieczerzy wiecie i wiele razy o tym mówicie. A myśmy mniemali, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Kochani, taka następna cecha ludzka, nasza cecha. A myśmy mniemali, że Bóg, że to On zadarł z Bogiem. Myśmy myśleli, on, jest napisane, on nasze, za nas. A myśmy myśleli, nie my w tym mamy dział, to on i Bóg. Myśmy myśleli, że on jest przez Boga starty, przez Boga tak go to dotyka. To Bóg na niego tak posyła, a to nasze winy, a to nasze brzemiona, a to nasze grzechy. Jest taka okropna cecha ludzka. Zawsze my jesteśmy najlepsi, najsprawiedliwsi. A jeśli nawet, powiem już, znajdziemy winę w sobie, to zawsze na końcu. Zawsze na końcu. Ta nasza sprawiedliwość, wiecie, wyznacza nasze granice. Swoje granice. Każdy ma swoje granice. I one są zawsze maksymalnie, powiem, okrojone dla innych, a dla nas pełny luz, a dla nas najwięcej. Kiedyś zapytał się jeden z uczni, Panie, ile razy? Czy aż siedem? I ja myślę, spodziewał się, że absolutnie nie siedem. Jak można siedem razy przebaczyć? Jak można? Raz jest trudno przebaczyć. Dla wielu jest to niemożliwe. Dla wielu jest to niemożliwe, kiedy się wieczorem pokusą w małżeństwie nie mogą pojednać się i mimo wyraźnego Bożego zakazu, żeby nie kłaść się spać niepojednanym, nie da rady. Raz. Mimo ostrzeżenia Bożego. Jak? Panie, czy aż siedem? To jest nasza sprawiedliwość. I tą, powiem, egoistyczną, ludzką sprawiedliwość zastosowaliśmy nawet do Bożego posłańca, do Jezusa. A my myśleliśmy, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. A przecież to było widać, że Jezus był kimś innym, kimś niezwykłym. Przecież to wszyscy mówili wokół, że taki jeszcze się nie narodził. Że nasze historie, nasza tradycja, to co się działo, nic nie mówi o takim kimś jak Jezus Chrystus. Przecież to było widać. Ale kiedy szedł na krzyż, kiedy stał przed Piłatem, a myśmy myśleli, że to Bóg jego starł. Wiecie, najlepsze wyjście, odrzucić swoją sprawiedliwość. Odrzucić swoje prawa niepisane. Odrzucić, a przyjąć sąd Boży. Przyjąć Bożą sprawiedliwość. Dlatego, że nasza sprawiedliwość, nasz sąd zawsze będzie przynosić, zawsze, bracia i siostry, będzie przynosić ból, będzie przynosić zło, będzie przynosić nieporozumienia w rodzinie. Nasz sąd, nasza sprawiedliwość zawsze będzie przynosić, powodować kłótnie, będzie wnosić spór, czyja to racja. Powiem, i w takim sporze nigdy nie wygrasz. Nigdy nie wygrasz. Na szczęście, dziękuję Bogu, że mieliśmy bardzo mało kłótni. Bardzo mało. Nie chcę mówić ile, ale naprawdę bardzo mało. I wiem, powiem, gdybym miał dzisiaj relację, to jest tak dawno, że zapomniałem, ale gdybym miał spisać i powiedzieć tak szczerze, to bym powiedział, to była zawsze moja racja. Ja miałem rację. I bym musiał powiedzieć coś jeszcze. I nigdy nie przekonałem o tym mojej żony. Jeśli miałeś, możesz prześwietlić 100 kłótni w swojej rodzinie, jeśli ich tyle miałeś, Boże drogi. Ale załóżmy, tak mówię, tylko dla statystyki, kochani. 100 kłótni. To w tych 100 kłótniach ty znajdziesz, że przynajmniej 90 ty miałeś rację. I to było z powodu twojej żony. I co najgorsze, chyba 90 razy powiesz i nie udało mi się przekonać mojej żony. Tak. Ale mimo to ludzie się kłócą. Ale mimo to, jak przychodzi jakaś okoliczność, to stają jak te koguty takie dwa. Widzieliście takie koguty? Młode? Ja się nie mogę. I od razu tak stoją. Od razu. Dziobią, nagle bruch. Coś nie wiadomo. Sekunda. I gotowy walczyć do krwi. Tak ludzie robią. Tak samo są, powiem, mówią, że kura ma mało rozumu. Ale ludzie tak samo. Jeśli znowu stają przeciwko sobie i znowu moja racja i tym razem przekonam. 101 raz. Myślisz, że przekona. Nie. 101 raz nie przekona. Po co się kłócić, tak? Odrzucić swoją sprawiedliwość. A Boża sprawiedliwość mówi, żebyśmy miłowali swoje żony jak swoje własne ciała. Żebyśmy miłowali je, jak Chrystus miłuje Kościół. Popatrzmy na Jezusa. O nim jest napisane, że znęcano się nad Nim. Nieraz tak mówią, znęcasz się nade mną. To jest znęcanie się. A ja? Nieraz to jest znęcanie się, trzeba powiedzieć. Bardzo często jest to znęcanie się. Mówię, częściej, jeśli dochodzi do jakichś kłótni, do krzyków, to jest to znęcanie się. Naprawdę. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust. Kto pójdzie za Jezusem? Kto chce iść za Jezusem? Ja chcę iść, powiem wam, bracia i siostry. I wiem, że to jest lepsze. Może powiesz, nie, to jest nie lepsze. To będzie źle w moim małżeństwie. Nieprawda. To będzie lepsze. Jak zachowasz się tak jak Jezus, jak będziesz tak żył jak Jezus, to będzie lepsze. Jeszcze raz powiem to pytanie. Kto uwierzył w wieści naszej? I komu Boże ramię jest objawione? Jak jest się objawione Boże ramię, to będziesz tak żył. Poniesiesz krzywdę. Czy Jezus nie znosił tu krzywdy? Czy Jezus tutaj nie znosił niesprawiedliwości, nie cierpiał jej? Tak, oczywiście, w pełni. Wszystko było niesprawiedliwe, od A do Z. Żadne oskarżenie nie było prawdziwe. Piłat o tym wiedział, Piłat to czuł, Piłat rozumiał to i mówi, zobacz, co mówią. Nie bronisz się? Dla niego było to niepojęte. On wiedział, że to są kłamstwa. Że to są fałszywe zarzuty. I podpowiada Jezusowi, co jest grane. Ale Jezus zamilkł. To jest wzór dla nas, bracia i siostry. Kto uwierzył? Wiecie, Pan Jezus przez swoje życie, przez takie życie zwyciężył. Nawet kiedy był na krzyżu, to nie była klęska Jezusa. To było zwycięstwo. Chwała Jezusowi. Bo gdyby tam nie był, to ja bym nie był zbawiony, ani ty. To było zwycięstwo Jezusa. Mało tego, dostał później wieniec chwały. Przyszła nagroda, zmartwychwstanie. Bóg się nie myli, wiecie? Powiem na koniec tak. Jestem bardzo szczęśliwy, że był czas w moim życiu. Zanim jeszcze przyszły najważniejsze decyzje mojego życia, jeszcze w młodości, że poprosiłem Pana, aby zasadził w moim życiu latorośl. Chrystus jest tą latoroślą, tą wintą macicą. I razem z Nim przyszło życie. Piękne życie. Myślałem wtedy, że to jest coś tak pięknego, jak nic na świecie. Że już nie będzie nigdy piękniejsze. Pamiętacie swoje nawrócenie? Na pewno tak mówiliście jak ja. Nic takiego jeszcze szczęśliwego nie przeżyłem. Nic tak cudownego nie przeżyłem. Tak, bo przyszedł Jezus. I myślałem, że to jest szczyt mojego szczęścia i szczyt mojej radości. Ale ta winna latorośl rosła. Wiecie, i ze zdumieniem zacząłem zauważać, że jest coraz lepiej. Jest jeszcze więcej szczęścia i więcej radości i więcej błogosławieństwa. I ten krzew, który został zasadzony w moim życiu, rósł prosto w górę do słońca, do Boga. Ileż to razy chciałem wypuścić swoje gałęzie, swoje